Dzień dobry.
Dzień dobry.
Trzy trójmiejskie prawniczki na liście 25 najlepszych prawniczek Forbesa, które wpływają na prawo i biznes w Polsce. Lista prestiżowa. Obie panie są w tym zacnym gronie. Co trzeba robić, aby się tam znaleźć?
Wydaje mi się, że przede wszystkim
dbać
o to, żeby istnieć w świecie prawniczym, co nie jest wcale takie łatwe. Tutaj akurat właśnie z panią mecenas Aną Kluczek-Kolar i jeszcze z Ewą Jurek, która z kolei jest w wewnętrznym dziale prawnym, dyrektorką zespołu prawa w Skanska. No my tutaj jako właśnie mecenaski, ja jako wiceprezeska w zarządzie Organizacji Pracodawców Pomorza i tutaj mecenas Anna Kluczek-Kolar jako wicedziekanka Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, czyli po prostu zajmować stanowiska, co nie jest takie wcale łatwe.
No właśnie. Mają panie świadomość, że zmieniają świat? Anna Kluczek-Kolar?
Jasne. Ja mam taką świadomość i wydaje mi się, że kobiety właśnie tej świadomości się wstydzić nie powinny. Ten ranking, o którym pani wspomniała, jest na tyle istotny, że on mówi o biznesie, czyli takim środowisku postrzeganym stereotypowo jako takim męskim świecie. I w tym rankingu nie tylko ważne były stanowiska, też bardzo ważne były kwestie związane z działalnością w samym biznesie przez kobiety. Czyli tam, gdzie my jesteśmy od, powiedzmy, od stanowisk zarządczych do tych najniższych stanowisk. I to też było ważne. Ważne było, żeby się pokazać, gdzie w tym biznesie kobiety zaistniały i istnieją.
No i to jest taki przykład dla całej reszty kobiet w polskim świecie biznesowym, który pokazuje, że trzeba działać, że można działać, można do czegoś dojść, można się znaleźć w zacnym gronie.
Znaczy to, co na pewno jest bardzo fajne, jeżeli chodzi o ten ranking, to tylko jeszcze powiem, że my we trzy, akurat tutaj z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, czyli trzy prawniczki, można powiedzieć, z tego regionu Trójmiasta, to nie jest tak mało, jak na 25 z całej Polski.
Tym bardziej gratulujemy. Badania PwC z 2022 roku pokazują, że aż 85% kobiet w branży usług prawnych spotkało się z kwestionowaniem ich rekomendacji lub kompetencji ze względu na płeć. Prawniczki często muszą udowadniać swoje umiejętności bardziej niż koledzy. No, to badanie dotyczyło branży prawniczej, ale myślę, że bardzo podobnie jest we wszystkich innych branżach. No i właśnie, Okręgowa Izba Radców Prawnych powołała zespół do spraw kobiet. Dlaczego w ogóle powołuje się zespół do spraw kobiet?
To jest bardzo ważne pytanie. Ja myślę, że te zespoły powstają w wielu innych izbach. Izb okręgowych jest 19 w całym kraju i to nie jest jedyna izba, gdzie taki zespół istnieje. One się różnie nazywają. Niektóre się nazywają zespołami do spraw równouprawnienia, ale te zespoły do spraw kobiet powstają dlatego, że poszukujemy pewnej równowagi, pewnej równości, pewnej inkluzywności, tak? Po to, żeby właśnie dbać o równowagę płci we wszystkich stopniach samorządu. Staramy się wzorować na takich wytycznych, które Ministerstwo Aktywów Państwowych kiedyś prowadziło, na kanwie dyrektywy Women on Boards, czyli dyrektywy, która właśnie mówi o równowadze na tych wyższych stanowiskach menedżerskich zarządczych w spółkach Skarbu Państwa. I na podstawie właśnie tego aktu prawnego my i tych później wytycznych MAP-u, my byśmy chciały po prostu popracować nad takimi dobrymi praktykami, które możemy na poziomie sugestii oczywiście i zmiany mentalności implementować u nas w naszym samorządzie.
Bo trzeba na pewno podkreślić, że jest masę takich barier w zawodach prawniczych, bo generalnie, jeżeli chodzi o kobiety, to jest bardzo wiele takich barier w zatrudnieniu. Ale my patrzymy też przez perspektywę tutaj głównie tych zawodów prawniczych i te kluczowe takie bariery, które są, to taki szklany sufit, gdzie po prostu w pewnym momencie, kiedy mamy bardzo dobre wykształcenie i możemy iść w górę, w pewnym momencie już w jakiś sposób nam mężczyźni tego nie umożliwiają, wskazując, że no jednak nie możemy godzić tego życia zawodowego z o kwestiami związanymi z rodzicielstwem. Takie dobre wzorce kobiet na stanowiskach, no one dla nas no nie do końca są też dostępne, no bo po prostu te kobiety w pewnym momencie, jeżeli już godzą to życie rodzinne z zawodowym, one często się trochę wycofują z tych zawodów prawniczych. Też troszeczkę jest widoczne według mnie takie niedocenienie finansowe czasami kobiet. I ja się z tym akurat spotykam, jeżeli rozmawiam z moimi koleżankami, że czasami no, odnoszą się klienci do kobiet na zasadzie, że no, pewnie będzie trochę taniej. No, a my jesteśmy jednak...
To nawet w ten sposób podchodzą klienci?
Czasami są takie sformułowania, albo czasami sobie właśnie też klient pozwala na to, żeby negocjować cenę, w sensie z kobietą, że będzie po prostu mu łatwiej wynegocjować tą cenę, bo chodzi o usługę.
I co, jest zdumiony, jak się okazuje, że nie jest z kobietą tak łatwo, bo zakładam, że nie jest łatwo.
Różnie bywa.
Tak, różnie bywa, znaczy to zdumienie pewnie jest, natomiast to, o czym pani mecenas mówi, to nie jest tylko kwestia jak naszego zawodu, tak? Bo generalnie te wszystkie problemy zaczynają się na poziomach właśnie rekrutacyjnych. To też jest w tych wytycznych Ministerstwa Aktywów Państwowych. Mamy w komisjach rekrutacyjnych, nie ma wytycznych, kto zasiada w komisjach rekrutacyjnych. Na przykład tam nie ma akurat parytetów takich odgórnie narzuconych, albo powiedzmy takich dobrych praktyk, gdzie o to trzeba by było dbać. A myślę, że to by też zmieniało trochę perspektywę takich komisji. Tak samo mamy kwestie później w ogóle statystyk, tak? Bo statystyka nie kłamie, tak? Dzisiaj mamy, według statystyk, które robi się rok do roku, tendencja jest taka, że ten nikły procent, czyli kilkanaście procent kobiet na stanowiskach menadżerskich, czyli mówimy o zarządach, radach nadzorczych, idzie w dół, czyli od COVID-u mamy tendencję jakby spadkową, czyli wytyczne nie są wdrażane, to ewidentnie widać, tak? Ja nie mówię tylko o wdrażaniu takim twardym, tak? Że to będzie twarde prawo, bo takie powinno być, bo to jest dyrektywa, którą Polska powinna wdrożyć dwa lata temu i tego do tej pory nie zrobiła. Natomiast co do zasady, ta praktyka właśnie pokazuje, że mamy tendencje spadkowe. To powinnyśmy zmieniać, same powinnyśmy o to dbać, chociażby od tej rekrutacji właśnie, bo to zmienia perspektywę, jak kobiety są w komisjach rekrutacyjnych. Też pokazuje nam perspektywę na przykład właśnie macierzyńską, ale też mówimy o kwestiach chociażby promowania pewnych postaw, tak, społecznych, czyli od powiedzmy udziału mężczyzn w wychowaniu dzieci, już później na późniejszym etapie po porodzie, na przykład promocji w ogóle urlopów rodzicielskich, tacierzyńskich, tego nie ma. To jest jakby, no, w moim przekonaniu mało się o tym po prostu mówi, a to by zmieniło bardzo dużo. Jeszcze tylko dopowiem to, co się wiąże z kwestiami właśnie płac. My dostajemy mniej. To też statystyki mówią ile. To są naprawdę bardzo duże różnice.
Luka płacowa jest, ale jeszcze na moment wrócę do parytetów, bo często kiedy prowadzę audycję z inną, która się nazywa Ludzie i Pieniądze i też o tych kwestiach rozmawiamy, słuchacze piszą, no ale po co parytety? No przecież kompetencje powinny decydować o stanowiskach, również o płacach. Co panie na taki argument?
Ja jestem jak najbardziej oczywiście za tym, żeby decydowały kompetencje, tylko że my mamy kompetentne kobiety. Ja pamiętam czasy, kiedy, no wiele lat temu, to było z 15, z 18 lat temu, kiedy do firmy przychodziły właśnie zaproszenia na jakieś konferencje, wyjazdy, jakieś studyjne i tam wskazane były, to były zagraniczne wyjazdy, dla nas to był szok, dla nas, dla zarządu. Był to szok, że wskazane jest, że musi być parytet. Tyle kobiet, tyle mężczyzn. No i był problem, no to jak to, teraz my nie możemy jako mężczyźni sobie tam pojechać, taki wyjazd nasz integracyjny w zasadzie, to jest bardzo często postrzegane jako taka turystyka zawodowa, no i teraz te kobiety trzeba, no i to był problem wielki, żeby te kobiety właśnie wskazywać do tych wyjazdów, natomiast oczywiście to się z czasem zmieniło i uważam, że to jest dobry kierunek, dlatego że też kobiety się w jakiś sposób odważyły pokazywać, że one też są jak najbardziej otwarte na takie wyjazdy i parytety moim zdaniem, no na chwilę obecną nam jeszcze są potrzebne. I tę lukę płacową też ma zmniejszyć ta ustawa o jawności wynagrodzeń, która teoretycznie powinna zostać wdrożona w czerwcu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Natomiast faktycznie ta luka płacowa, ona jest.
A wracając do zespołu, jakie efekty on może osiągnąć?
Też organizujemy różne akcje na zewnątrz, czyli takie świadomościowe i na tym nam zależy, żeby sieciować prawniczki, pokazywać im to, co można osiągnąć, czy to w samorządzie, czy w ogóle w życiu zawodowym, w biznesie, tak? I żeby pokazywać im, że kobieta może, że kobieta ma kompetencje, bo to nie jest takie oczywiste nawet dla samych kobiet, żeby je edukować w tym zakresie.
Chyba też taką ideą zespołu jest, aby rozpowszechniać tą wiedzę właśnie o tej równości i o tym, że no możemy oczywiście zajmować stanowiska i powinniśmy w tym zakresie jakby dążyć do tego. Też na poziomie i studentek, i aplikantek.
to jest w ogóle idea też zespołu, żeby w ramach naszej sieci powstała taka pomoc wzajemna, czyli jeżeli w naszej sieci będzie osoba, która umie poprowadzić jakieś spotkania dla liderek, tak, czy jakieś spotkania właśnie dla osób, które mają jakieś problemy, na przykład wewnątrz czy zakładów pracy swoich, tam gdzie się mówi o mobbingu, o jakiejś dyskryminacji, to tak, oczywiście, takie prawniczki mogą się do nas zgłaszać. Zespół został powołany przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, czy jest to struktura samorządowa, więc jak najbardziej zapraszamy do kontaktu. Dane kontaktowe są na stronie Okręgowej Izby Radców Prawnych.
Moimi i Państwa gościniami były Ewa Podgórska-Rakiel, radczyni prawna, właścicielka kancelarii specjalizującej się w prawie pracy, wiceprezeska Pracodawców Pomorza, i Anna Kluczek-Kolar, prawniczka, radczyni, wicedziekanka Okręgowej Rady Radców Prawnych.